na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do kolejnej audycji margaretkowej pod tytułem Od człowieka do wspólnoty. W ubiegłym miesiącu pochylaliśmy się nad osobą króla Dawida, którego Bóg powołał, aby był królem nad Izraelem w miejsce Saula. Powołał go po to, żeby jednoczyć naród, żeby stać na straży ich wolności, granic. Dawid wiele wojen musiał stoczyć po to, żeby ochronić Izrael. Ale chyba największą wojnę, jaką toczył, to wojna w samym sobie, bo przecież zgrzeszył, upadł, kiedy uwiódł Batszebę, kiedy zabił Uriasza Hetytę. I to wszystko sprawiło, że Dawid, myślę, że nie mógł być z siebie dumny. Ale jednak to pokazuje, że Dawid w tym wszystkim, co przeżywał, co się w jego życiu działo, był pokorny. I Pan Bóg tę pokorę cenił. Dlatego Dawida bardzo mocno kochał, mimo tego, co zrobił. W miesiącu marcu chcielibyśmy się pochylić w naszych rozważaniach cotygodniowych nad Pismem Świętym, które są obecne na naszym margaretkowym Facebooku. Chcemy pochylić się nad osobą Maryi, rozważając właśnie Pismo Święte. Kiedy sięgamy do Starego Testamentu, do Księgi Izajasza, 7 rozdział, werset 14 i kolejne, czytamy tam proroctwo zapowiadające Maryję. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Zapowiedź Mesjasza. Emmanuel to znaczy Bóg z nami, tym, który będzie uobecniał Boga całym swoim życiem. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zobaczyli Maryję, Matkę Bożą, w kontekście całego świata, że Bóg posłał ją, ponieważ świat się pogubił, wybrał ją, aby ten świat ratować, chociaż nie ją w celu ratowania, ale jej życie, jej miłość, jej wiarę w celu ratowania świata, ponieważ Bóg posługuje się nią, aby była Matką Syna Bożego. Gdyby naród się nie pogubił, to Bóg nie posłużyłby się Maryją, ale znów wybiera człowieka, by posłać go do wspólnoty. I myślę, że Maryja jest tą, która tworzy wspólnotę, by ratować człowieka. Maryja jest jedną z największych, jak i największą po swoim synu postacią, którą Bóg wybrał. Oczywiście nie ujmując tutaj osobie świętego Józefa, którymi Bóg obojgiem, jedną i drugą osobą się posłużył. Kiedy śledzimy dalej Słowo Boże, otwieramy Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział, mamy tam scenę zwiastowania, 26 werset i kolejne. Scenę, w której widzimy anioła, który przychodzi, by powiedzieć Marii, jaki jest cel jej wybrania. A tym celem jest to, aby poczęła i porodziła syna, któremu nada imię Jezus. Aby poczęła i porodziła. To była jej główna rola, ale do tego potrzebna była jej zgoda. Bóg potrzebował zgody Maryi, by poczęła i porodziła syna. Oczywiście Maryja, wiemy doskonale, że się ostatecznie zgodziła, ale miała w sobie pytania, dlaczego, jak się to stanie, skoro nie zna męża. Nie pytała, dlaczego ja? Dlaczego, Panie Boże, mnie wybrałeś? Może powinieneś wybrać kogoś innego? Kto inny bardziej na to zasługuje? Nie. Bóg pokazuje i wybiera Maryję do tego wielkiego wydarzenia. Kolejne, w jakim celu ją posyła? I tutaj otwieramy Ewangelię Łukasza, drugi rozdział i czytamy, że Bóg wybrał ją po to, by chroniła syna. by wychowała syna. Wychowała go na człowieka, który będzie ratował innych ludzi. Chociaż był Synem Bożym, ale również prawdziwie człowiekiem. I tutaj otwierając i śledząc drugi rozdział, widzimy, jaki jest ten cel jej wybrania. Tym celem jest chronić Syna, ale przez to chronić Kościół. Ale myślę, że także chronić cały świat, bo przecież Mesjasz miał odkupić człowieka, uratować świat. Więc chroniąc Mesjasza, Maria chroniła przyszłość świata, przyszłość Kościoła, tego, co z tym Kościołem będzie się dalej działo. To wszystko Maria w sobie chroniła, ale także chroniąc Jezusa, chroniła cały świat. I myślę, że w tej miłości, w tym, jak Maria chroniła Syna, pojawia się krzyż, który gdzieś z oddali, jakby przybliżał się do Maryi. Tym krzyżem są słowa Symeona, twoją duszę miecz przeniknie. Tym krzyżem było pragnienie Heroda, by zabić Jezusa. Tym krzyżem było zgubienie Jezusa. A później tym krzyżem realnym jest moment, kiedy Maryja pod nim stoi. Może kolejne pytanie, w jaki sposób dane od Boga cel i zadanie Maryja realizowała? I tutaj sięgamy do Ewangelii Jana, drugi rozdział, wesele w Kanie Galilejskiej. W jaki sposób dany od Boga cel ona realizowała? Najpierw ta scena pokazuje, że Maryja była blisko sług, czyli prawdopodobnie miała miejsce, tak mniemam, gdzieś blisko kuchni, gdzieś tam wśród tych gości siedziała, można powiedzieć, gdzieś tam na końcu, szarym końcu, jak to nieraz mówimy. Może nawet gdzieś blisko kuchni, a może nawet pomagała gdzieś tam w przygotowaniu pewnych rzeczy. I zauważyła, że nie mają wina. Widziała reakcję sług, widziała, jak się krzątają, jak się męczą, jak się zastanawiają, jak gdzieś się mierzą z sobą. I Maryja pomaga im, bo wie, że inaczej nie potrafi, nie może przejść obojętnie. Dlatego zatrzymała się blisko sług. Może podpytała. I ostatecznie, jak słyszymy, Maryja im pomogła. A mianowicie przyszła do Jezusa i powiedziała, nie mają już wina. Pan Jezus się trochę obruszył. Czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Pan Jezus doskonale wiedział, po co Maryja przyszła. Ale mówi, to nie moja godzina, to nie ten moment. Ja jeszcze nie czuję tego momentu. A Maryja nie pyta Jezusa, ale mówi do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek on powie. I odchodzi. Nie tłumaczy się. Nie pyta, nie przekonuje. Mówi do sług, zróbcie to, co wam każe. I odchodzi. Maryja widzi jakby swoje zadanie. Podchodzi, podpowie i się odsuwa. I tak jest cały czas. Zobaczmy, że Maryja podchodzi, podpowie i się odsuwa. I zostawia. I myślę, że tutaj chyba jest, można powiedzieć, sedno tego całego wydarzenia. Przyjść, podpowiedzieć i zostawić. Nie próbować przekonywać. Nie walczyć o swoje, nie stawiać na swoim. Zostawiam i się odsuwam. I tu jest wielka mądrość, bo to w Panu Jezusie pracowało. I Pan Jezus mówi, napełnijcie stągwie wodą. I tu jest chyba ta wielka prawda. Napełnijcie stągwie wodą. I tutaj jakby widzimy to, co wydarzyło się w Kanie. Że wszyscy byli zachwyceni i nikt tak naprawdę nie zwrócił się do Pana Jezusa, by mu podziękować. Nie zwrócił się do Maryi, żeby jej podziękować. Ale starosta weselny uznał, ucieszył się tym, że dokonało się coś wyjątkowego i coś wielkiego. Ucieszył się tym. Tym samym pokazał, że dokonało się, no myślę, że znane, może ważne wydarzenie, że pojawiło się wino, chociaż starosta i pozostali nie wiedzieli, skąd ono pochodzi. Pewnie wszyscy się zdziwili, może smakowali. Mówi, to nie moje wino. To skąd je masz? Nie wiem. To nie moje wino. Oczywiście ewangelista Jan już nie podaje, co się dalej działo na tym weselu. Tylko tyle, że dokonał się cud. Jak kończy ewangelista Jan, ten fragment, objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Uwierzyli w Jezusa, objawił swoją chwałę. I to chyba jest niezwykłe, że uwierzyli w tym momencie. I myślę, że Jan był pośród nich. Był wśród nich. Ja też, jakby chciał powiedzieć, ja też uwierzyłem w tym momencie. Jak ją Bóg prowadził? Tutaj sięgniemy może do trzech fragmentów. Ewangelii Jana 19, rozdział 25 i kolejne, kiedy Maryja stoi pod krzyżem i słyszy niejako testament z tego krzyża. Niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. I tutaj widzimy tę wielką prawdę. Oto syn Twój, oto matka Twoja. Trzeba nam się otwierać na tę miłość. Pozwolić, żeby ta miłość nas zwyciężała. Miłość ukrzyżowana. To jest trudne powiedzieć, że miłość prawdziwa jest ukrzyżowana, ale tak jest. Ukrzyżowana mianowicie w taki sposób, że ja nie potrafię inaczej kochać jak tylko tak. I chcę kochać tylko tak. Chcę kochać totalnie, do końca, aż po krzyż. Drugi fragment, list do Galatów, 4:4. Kiedy święty Paweł mówił, gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. I zobaczmy, kolejna prawda, wielka prawda o tym, że Bóg kocha. Że gdy nadeszła pełnia czasu, kiedy wszystko się wypełniło, jakby chciało się powiedzieć, gdy ludzkość już była najbardziej przygotowana i najbardziej spragniona, przychodzi Mesjasz. Nie przychodzi w czasie wolnym, w takim znaczeniu, że Izrael był wolny, niepodległy. Nie przyszedł w czasach Dawida, czy nawet Salomona, kiedy Izrael przeżywał swój rozkwit. Przyszedł w czasie, kiedy Izrael był pod okupacją, kiedy Rzymianie robili z Żydami to, co chcieli, kiedy królem Izraela wtedy był Herod, który został wybrany przez Rzymian, utrzymywany przez Rzymian. Jedyną jego rolą było to, żeby nie przeszkadzać, bo właściwą władzę sprawował Piłat. Żydzi gardzili Herodem, ponieważ Herod zdradził. Był wybrany po to, żeby dobrze się bawił, i tak słyszymy o Herodzie, i nie przeszkadzał Rzymianom. Więc przyszedł w czasach chyba strasznych dla Izraela, kiedy król był na usługach okupanta, kiedy okupant robił z Izraelem, co chciał, kiedy ludzie się modlili, ale nie było ratunku, kiedy Izrael przeżywał dramat w swojej historii i w swojej, no myślę, utracie niepodległości. I zobaczmy, że wtedy przychodzi Mesjasz i tworzy wspólnotę miłości, mówi o miłości. Ratuje ludzi, leczy wszelkie choroby, jak słyszymy. Pochyla się nad człowiekiem. Przychodzi w czasie bardzo trudnym, ale jednocześnie bardzo potrzebnym, że ludzie byli chyba bardziej spragnieni Mesjasza niż kiedykolwiek. I kiedy otwieramy Dzieje Apostolskie, 1:12, czytamy: wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, Szymon Gorliwy, Juda, Jakub. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie. I zobaczmy, tutaj potrzeba nam tej wielkiej prawdy. Wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie. I myślę, że chyba ta prawda, którą Pan Bóg nam daje, spełnia się, realizuje w tym wielkim darze, w tej wielkiej tajemnicy Boga. I myślę, że tutaj trzeba nam jeszcze bardziej i mocniej odkrywać to, że Maryja trwała. I to chyba to, ten tekst ostatni, on chyba najbardziej oddaje rolę Maryi. Być blisko Kościoła. Maryja przez cały czas była blisko Kościoła. Myślę, że była blisko uczniów Jezusa. Ale ewangeliści o tym nie piszą, dlatego że zapewne Maryja tego nie chciała. ponieważ to jest Ewangelia o Jezusie, dobrej nowinie, o Synu Bożym, nie o niej. I tak wielką miała pokorę, że ona nie chciała tam nawet istnieć. Ale ewangeliści gdzieś przy któryś w kolejnych przykładach zanotowali te niektóre wydarzenia z nią związane, ale myślę, że ona tego nawet nie chciała, ponieważ była bardzo pokorna, skryta. Zobaczmy, że ona gdziekolwiek jest, to usuwa się w cień. Robi, podpowiada i się chowa. Nigdzie nie skupia na sobie uwagi. Nigdy nie pokazuje, żeby inni na nią patrzyli. Maria się pojawia i odchodzi, bo taką rolę w sobie widziała i odkryła, żeby nie przeszkadzać Jezusowi. I chyba ten tekst ostatni właśnie z Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział, oddaje najpełniej rolę Maryi. Być blisko Kościoła. I myślę, że po zmartwychwstaniu Pana Jezusa to ona koordynowała Kościół. Oczywiście był Piotr, pierwszy z uczniów, byli pozostali uczniowie. Nie zajmowała ich miejsca, ale wspierała ich. Była obok, że mogli przyjść z nią porozmawiać. Ona po prostu ich wspierała. I kiedykolwiek odczytywała, to pewnie podpowiadała, zasugerowała, ale nigdy nie nakazywała. Tylko podpowiadała i się odsuwała. Tak samo jak robiła z Jezusem. Podpowiadała i się odsuwała. I zostawiała wolność decyzji. Chcemy prosić Pana, żeby pomógł nam tak przeżywać swoje życie. Żebyśmy nie bali się podejść, podpowiedzieć i się odsunąć. By zrobić pewną przestrzeń. By zrobić miejsce dla Pana Boga, który przychodzi i działa. Który nie przestaje kochać. Bo to jest ta prawda miłości. Pozwolić Bogu kochać nas do końca. Dlatego prośmy Pana, żebyśmy patrząc na Maryję widzieli, jaka ma być nasza wspólnota margaretek, podpowiedzieć i się wycofać. Abyśmy w naszej wspólnocie margaretek potrafili tak kochać jak Maryja, bo tego się uczymy, tak samo w kapłaństwie. Podpowiedzieć, ale zostawiać człowiekowi wolność, pozwolić człowiekowi działać, niczego na nim nie wymuszać. Dać mu pewną przestrzeń i zostawić. I tego chyba bardzo potrzebujemy. Pozwólmy, żeby Pan Bóg naprawdę w nas działał. Żeby nam pomagał. Żeby nas samych nie zostawiał. Bo przecież jesteśmy wspólnotą miłości, przebaczenia, modlitwy. Modlitwy o świętość kapłanów. 2 dni temu był czas u świętego Józefa pielgrzymki ogólnopolskie apostolatu Margaretka. Jakie to było piękne wydarzenie, kiedy wszyscy jednomyślnie modliliśmy się za kapłanów. Dlatego dziękujemy za każdego kapłana i za tych kilku, których przyjechało i za tych wielu, którzy nie odpowiedzieli na to zaproszenie. Ale modlimy się, bo wierzymy, że tej modlitwy potrzeba, bo modlitwa nie jest za coś, ale modlitwa jest po prostu z serca miłości do człowieka. Dlatego dziękujemy Ci, Panie, za ten dar, dziękujemy Ci za tę modlitwę. I prosimy, żebyśmy w niej zawsze, cały czas trwali. Amen.